Przemysław Białkowski, dzień dobry Państwu. Dziś spojrzymy w niebo. Chmury odgrywają kluczową rolę w systemie klimatycznym Ziemi. Wpływają zarówno na bilans energetyczny w takim szerszym ujęciu, ale też na pogodę, co przecież odczuwamy każdego dnia. Więcej na ten temat w rozmowie z gościem, którym jest dziś Piotr Florek z Nauki o Klimacie. Dzień dobry, Piotr, witaj.
Dzień dobry.
Jest takie powiedzenie, chodzić z głową w chmurach, ale chciałbym, żebyśmy jednak bardziej stąpali po ziemi, bo temat, o którym porozmawiamy, jest na pewno ciekawy, na pewno istotny i na pewno warto go wytłumaczyć. Zacznijmy od tego, jaką rolę w zmianie klimatu odgrywają chmury.
Może zacznijmy od tego, jaką rolę w klimacie, jako w systemie klimatycznym odgrywają chmury, ponieważ jest to rola kluczowa. Chmury, czyli ta widzialna postać skroplonej pary wodnej w atmosferze, które tak nam ładnie zdobią niebo, w pierwszej kolejności odbijają światło, rozpraszają światło słoneczne docierające do ziemskiej atmosfery. I jest to ta część radiacyjna, czyli schładzają nam atmosferę i powierzchnię Ziemi, nie dopuszczając części promieniowania słonecznego, które inaczej docierałoby i ogrzewałoby planetę.
To w jaki sposób...
Ale jest to tylko jedna część równania, tak, jasne?
To w jaki sposób dana powierzchnia odbija promieniowanie słoneczne, w tym przypadku mówimy o chmurach, to jest parametr albedo, który pewnie jeszcze parę razy się przewinie w tej naszej rozmowie.
Tak, albedo to jest ta proporcja promieniowania odbitego do padającego. Im wyższe albedo, tym bardziej jasna, tym bardziej odbijająca jest powierzchnia. Dla całości planety albedo Ziemi wynosi około 30%, czyli 1/3 tego promieniowania słonecznego docierającego do planety jest odbijana w kosmos. Więc już z tego nie za całość tego albedo odpowiadają same chmury. Część to jest albedo związane z powierzchnią, na przykład z pokrywą śnieżną i lodową w rejonach polarnych i rejonach górskich, ale zdecydowana większość to są właśnie chmury, ta warstwa jasnych, niemal białych chmur na różnych wysokościach atmosfery, które odbijają promieniowanie słoneczne. Z drugiej strony chmury, zwłaszcza te wysokie cirrusy, te takie watowate, może nie watowate, takie paski białe, występujące wysoko w górnych warstwach atmosfery. One są złożone z kryształów lodu. One są przezroczyste, dosyć przezroczyste dla promieniowania słonecznego, ale bardzo dobrze pochłaniają promieniowanie podczerwone. Promieniowanie podczerwone emitowane przez powierzchnię planety i przez dolne, ciepłe warstwy atmosfery planety. Więc te góry wysokie, te chmury wysokie zatrzymują promieniowanie podczerwone, pochłaniają i nie dopuszczają do schładzania się planety w ten sposób przy jednoczesnym przepuszczaniu promieniowania słonecznego. Więc w kontraście do tych chmur znajdujących się na niskich wysokościach atmosfery, które to są te chmury takie kłębiaste, które na przykład nam przynoszą deszcz i które pochłaniają promieniowanie słoneczne, a są przezroczyste dla promieniowania podczerwonego. Więc w takim całkowitym bilansie część chmur nam planetę schładza, to znaczy odbija promieniowanie słoneczne, część chmur nam planetę ogrzewa, wzmacniając ten efekt cieplarniany, zatrzymując promieniowanie podczerwone. No i teraz wracając do tego pierwszego pytania, pytanie jaka jest rola chmur w globalnym ociepleniu, czy szerzej w zmianie klimatu, dotyczy tego, jak te chmury będą się zmieniać w tym ocieplającym się świecie. Czy ten wpływ schładzający, czy ten wpływ ogrzewający chmur będzie dominował? A chmury mogą się zmieniać na wiele sposobów. Mogą ich czas życia może się zmienić. Może się zmieniać ich albedo. Mogą się być trochę ciemniejsze, mogą być trochę jaśniejsze. No, mogą szybciej wysychać, mogą może się zmieniać wysokość, na której występuje, i w konsekwencji to też ma wpływ na bilans energetyczny przepływu promieniowania w atmosferze. No, w końcu może się zmieniać ich powierzchnia, to jaki obszar nieba zakrywają i to, gdzie występują, bo zwłaszcza na średnich wysokościach geograficznych, te chmury występują w określonych miejscach związanych z dużoskalową cyrkulacją atmosferyczną w tych obszarach występującego powietrza czy prądów strumieniowych. Więc z tego wynika, że to jest taki dosyć skomplikowany problem. Mamy dużo mechanizmów fizycznych, które się na siebie nakładają. Część z nich jest związana z termodynamiką, tego, jak zmieniają się strumienie ciepła i wilgoci podróżujące przez atmosferę. Część jest związana właśnie z takimi efektami dynamicznymi, jak zmienia się przepływ powietrza w atmosferze, cyrkulacja, dużoskalowa cyrkulacja atmosferyczna. I z tego też powodu to pytanie o jaki jest wpływ chmur, jak chmury będą się zmieniać wraz z ocieplającym się klimatem i czy będą nam to globalne ocieplenie wzmacniać czy hamować. Od dekad było i w dużej mierze wciąż jest nierozwiązanym problemem naukowym. Jest źródłem największej niepewności tych naszych prognozach zmian klimatu na kolejne dekady czy do końca stulecia.
Wydawało mi się, że zadaję takie najprostsze, podstawowe pytanie. Okazało się, że poruszyłem kwestię, która jest bardzo złożona. Ale teraz przechodząc do rzeczy takiej elementarnej, bo trochę w tej twojej wypowiedzi przeplatały się dwie kwestie, które mam wrażenie często są mylone wśród osób, które nie są zainteresowane, nie mają większej wiedzy dotyczącej tych zagadnień. I mam na myśli takie totalnie dwa elementarne pojęcia, czyli klimat i pogoda. Czyli klimat, czyli jako zjawisko długofalowe, mówimy o zmianie klimatu. Też zwracam na to uwagę, pouczony kiedyś, czy może upomniane delikatnie przez jednego z ekspertów, że mówimy o zmianie klimatu, a nie zmianach, żeby nie sugerować, że to co chwilę się zmienia, tak jak pogoda bywa zmienna. I przechodząc do tego drugiego właśnie pojęcia, czyli pogoda, takiego no, chwilowego można powiedzieć zjawiska, dzisiaj jest ciepło, jutro jest zimno, dziś pada, jutro nie pada. Czy ty często spotykasz się właśnie z takim podchodzeniem do tego, że ludziom się to zlewa, że to jest coś traktowanego podobnie, że też często pewnie ja tak obserwuję, ale no przecież mamy teraz minus 10, no to gdzie ta zmiana klimatu, albo gdzie te zmiany klimatu, tak, albo gdzie to ocieplenie, albo podobne rzeczy mam. Chciałbym, żebyśmy przeszli trochę na taką warstwę retoryczną, może nie wiem, czy medialną, przestrzenną, społeczną, jak to jest odbierane. Chciałbym się dowiedzieć, jak to wygląda z twojej perspektywy i jakie są twoje przemyślenia na temat właśnie tego odbioru.
Więc pogoda i klimat, te pojęcia zlewają się ludziom z dobrego powodu, ponieważ z jednej strony tylko pogodę obserwujemy, możemy obserwować bezpośrednio, doświadczać zmysłami, i pogoda jest czymś, na co zwracamy uwagę i co ma kluczowe znaczenie przy podejmowaniu wielu decyzji, ma wpływ na wiele aspektów naszego życia, na to, czy zmokniemy wychodząc z domu, czy jadąc samochodem będziemy mieli dobre warunki, czy będą dobre plony, czy przyjdzie powódź, czy będzie susza i tak dalej. Z drugiej strony mamy klimat, który jest pojęciem, który jest pewną teoretyczną abstrakcją. Jest czymś, o czego istnieniu dowiadujemy się, przeprowadzając pewne obliczenia, biorąc szereg obserwacji i dokonując ich analizy statystycznej. Więc nie jest to coś, czego możemy dotknąć, doświadczyć, odczuć. I nawet jeśli pamiętamy, ponieważ no, z samej definicji to, że klimat jest pojęciem, które odnosi się do procesów wielodekadowych, no to wykracza poza tę skalę percepcji, i którą możemy objąć nawet pamięcią, ponieważ no, czasami słyszymy takie narzekania osób starszych, kiedyś to były zimy, albo właśnie kiedyś jako dziecko wychodziłem właśnie w krótkich spodenkach w marcu i grałem w piłkę. No ale to są z natury rzeczy doświadczenia anegdotyczne i
bardzo subiektywne, no pamięć też bywa subiektywna.
Ludzki mózg działa w ten sposób, że pamiętamy wydarzenia raczej niezwykłe, to co nam się zapisuje jako wyjątkowo udane lato albo wyjątkowa zima, spadło dużo śniegu, nie mogliśmy pojechać na święta, bo utknęliśmy w pociągu w roku 86 i tak dalej. Więc jest naturalne, że z jednej strony ciągle słyszymy o klimacie, o zmianie klimatu, a z drugiej strony tylko mamy ten kontakt z pogodą. Też jest tak, że te pojęcia pogody i klimatu, jak wiele pojęć w nauce, one mają taką długą historię w języku i również w tej takiej historii poznawania świata i wszechświata, bo pojęcie klimat sięga do czasów starożytnej Grecji i wtedy dotyczyło bardziej czegoś, co dzisiaj nazywamy po prostu równoleżnikiem geograficznym. Było pojęciem astronomicznym związanym z grecką astronomią. Dopiero potem ludzie Grecy i później Rzymianie zauważyli, że miejsca położone mniej więcej na tej samej szerokości geograficznej mają podobny klimat, podobne warunki. Więc to pojęcie klimatu jakby istniało w języku bardzo długo i też są związane z nim pewne intuicje, które nie do końca muszą odpowiadać temu, jak obecni naukowcy rozumieją to pojęcie, no i jak to, co rozumieją przez to pojęcie, zachowuje się w rzeczywistości.
Jasne. Mówisz, że to jest trochę abstrakcyjne określenie czy pojęcie dla ludzi. To jak bardzo abstrakcyjne w takim razie musi być to, jak słyszymy często takie nagłówki. Naukowcy biją na alarm. Średnia temperatura podwyższyła się o już teraz te 1,5 stopnia. Wyznaczono taką magiczną granicę w porównaniu do ery przedprzemysłowej. Co to właściwie oznacza? No jakby jak to zrozumieć? Dlaczego to jest takie istotne? Dlaczego to jest akurat 1,5 stopnia? Nie wiem, czy jak to cofnąć? Do czego nas to prowadzi? Kiedy to będzie 2 stopnie? Czy będzie?
Więc jednym to wszystko wiąże się z jednym parametrem, który jest dosyć kluczowy w klimatologii, ale również w polityce klimatycznej, czyli tej średniej, czyli pojęciem średniej globalnej temperatury, a raczej zmianie tej średniej globalnej temperatury w odniesieniu do jakiegoś poziomu. W tym przypadku już od wielu lat takim standardowym poziomem odniesienia jest ten okres przedprzemysłowy z różnych powodów. Przede wszystkim z powodów praktycznych przyjęto, że jest to druga połowa XIX wieku. I to pojęcie średniej globalnej temperatury jest ważne. Po pierwsze dlatego, że względnie łatwo jest ją zmierzyć, ponieważ te pomiary temperatury na dużej powierzchni planety prowadzimy od dłuższego czasu. I też ma ta zmiana temperatury w wielu miejscach na Ziemi ma takie własności statystyczne, które pozwalają na jej określenie przy pomocy stosunkowo skąpej liczby pomiaru. Więc nie musimy mieć...
Okej, właśnie, bo to jest bardzo ciekawe. Wyobrażam sobie, że zrobienie tego teraz i uzyskanie bardzo precyzyjnego wyniku, biorąc pod uwagę technologię, jaką mamy, jest proste. No ale jaką mamy pewność, że te wartości, które porównujemy do tej ery przedprzemysłowej, że wtedy one były prawidłowe?
No jak w wielu dziedzinach nauki nie ma 100% pewności, możemy do tego problemu podchodzić z kilku różnych stron i uzyskiwać wyniki i sprawdzać, czy one są ze sobą spójne. Więc po pierwsze mamy te instrumentalne pomiary temperatury. Pomiary temperatury które były nie tylko, jak często słyszymy, wykonywane w stacjach meteorologicznych, ale przede wszystkim były wykonywane na oceanach przez pracowitych marynarzy różnych. Na początku były to głównie floty europejskie, brytyjskie, holenderskie, amerykańskie. Marynarki, a już zwłaszcza marynarki wojenne, miały tutaj bardzo szczegółowe regulacje, które mówiły, jakie obserwacje należy wykonywać, w jakim czasie, w jaki sposób, więc o określonej godzinie musiał, zwykle to były osoby w najniższym, o najniższym statusie wśród załogi, musiały wyjść z takim specjalnym wiadrem, wyrzucić je za to wiadro, do tego wiadra była przyczepiona lina, wrzucały to wiadro za burtę, potem to wiadro musiały z powrotem już napełnioną wodą wciągnąć na pokład, wkładały termometr i mierzyły temperaturę. Przy czym, ponieważ taki statek, jak płynie, jest dosyć, no płynie z pewną prędkością, to wiadro i ta lina, no przeprowadzenie tu pomiaru zwykle wiązało się z odniesieniem pewnych obrażeń, na przykład zdarciem skóry rąk, dlatego wykonywali tu właśnie majtkowie czy inne, jacyś najniżsi rangu marynarze. Więc tych pomiarów przeprowadzonych na oceanach, wbrew pozorom, mamy z XIX wieku, nawet wcześniej, całkiem sporo. I ich liczba rośnie, nie dlatego, że możemy cofnąć się w czasie i przeprowadzić te pomiary jeszcze raz, a dlatego, że wciąż w wielu archiwach mamy niezdigitalizowane, nie odczytamy jeszcze papiery, te dokumenty, dzienniki pomiarowe właśnie w tej formie fizycznej, które są specjalne programy badawcze, które zajmują się właśnie digitalizacją tych starych pomiarów i dodają nam te kiedyś przeprowadzone pomiary, możemy je wtedy uwzględnić i sprawdzić, czy zmieniają wynik tych obliczeń, tych naszych szacunków średniej globalnej temperatury w wieku XIX, czy nawet w okresie wcześniejszym. Więc to jest jeden sposób weryfikacji. Co mamy możliwość przeprowadzania szacunków metodami pośrednimi przy pomocy tak zwanych proxy paleoklimatycznych, czyli możemy, ponieważ temperatura, te warunki środowiskowe wpływają na zachowanie wielu i procesy biologiczne, na przykład to, jak na przykład rosną drzewa. Przyrost słoi drzew jest takim klasycznym przykładem. Więc możemy wziąć stare drzewo albo kawałki kopalnego drzewa, które gdzieś zostały zachowane, na przykład w jakimś bagnie, wydatować te kawałki starego drewna i zmierzyć szerokość słoi drzew albo ich gęstość. Są specjalne parametry, które możemy powiązać z warunkami klimatycznymi, nie tylko temperaturą, ale również na przykład opadami czy jakimiś wskaźnikami związanymi z występowaniem suszy i na tej podstawie określić, jaka była temperatura danej wiosny czy danego lata. Oczywiście te sposób uzyskane szacunki są zawsze z jakimś marginesem błędu, w jakiś sposób przybliżone, ale podobnie możemy te wartości, te szacunki kalibrować, biorąc dane współczesne, biorąc współczesne drzewa, badając współczesne tempa przyrostu tych drzew. Więc podobną weryfikację możemy zresztą przeprowadzać w przypadku wielu innych metod pomiarowych z przeszłości, wobec których mamy jakieś wątpliwości. Możemy na przykład badać, w jaki sposób zmiana gęstości przeprowadzania tych pomiarów wpłynie na jakość naszych szacunków, czyli na przykład co się stanie, jeśli zamiast 500 pomiarów z obszaru Europy przeprowadzimy tylko 5 pomiarów w określonych miejscach, odpowiadających na przykład historycznym miejscom przeprowadzania pomiarów w Krakowie, w Warszawie Paryżu, w Berlinie. Możemy wziąć nawet historyczne instrumenty pomiarowe i badać ich czułość, ich zachowanie, to jak, z jakim błędem się wykonuje nim pomiary. W niektórych miejscach te pomiary są przeprowadzane równolegle od stuleci. Czasami specjalnie metodami, które nie zostały zaktualizowane, metodami, którymi wykonywano te pomiary kiedyś. I wiemy, że te metody nie są optymalne, nie są do końca poprawne, ale ponieważ mamy tę ciągłość przeprowadzania pomiarów, możemy pomiary porównać z pomiarami przeprowadzonymi na przykład komputerowo przy pomocy czujników, termistorów i w ten sposób uzyskać informacje na temat ich dokładności, ich precyzji i ewentualnie dokonać korekty tych naszych szacunków w górę czy w dół.
Bardzo dziękuję. Rozwinąłeś ten ciekawy wątek, ale jak rozumiem, przynajmniej część z tych metod, które wymieniłeś, równie dobrze znajduje zastosowanie, czy znajdowała zastosowanie znacznie wcześniej niż te 200 lat temu, jak przyjęliśmy teraz. No i tu przejdźmy do kluczowej informacji. Jak rozumiem z tych analiz, tych wyników wyszło, że ten klimat zaczął się zmieniać, czy że temperatura zaczęła wzrastać właśnie w okolicach rozpoczęcia ery przemysłowej, co z kolei no, można wiązać bardzo prosto i to jest pierwszy taki wniosek, jaki przychodzi na myśl, z tą aktywnością człowieka, z tym skokiem, rozwojem cywilizacyjnym. No i teraz przechodzimy do kwestii przyczyn tego przyspieszenia, przyczyn tego ocieplenia. Jak tutaj możemy do tego podejść, jak to możemy tłumaczyć? Wyszliśmy od chmur, ale zakładam, że tych czynników wpływających na ocieplenie klimatu może być trochę więcej.
Jasne. No i tych czynników klimatotwórczych, czy wpływających na klimat jest całkiem sporo. Klimatolodzy mówią zwykle, posługują się tutaj pojęciem wymuszenia radiacyjnego. To znaczy wymuszenie to jest taki czynnik, który można rozpatrywać jako takie zewnętrzne kopnięcie klimatu. Czynnik, który wpływa na ilość energii docierającej lub opuszczającej planetę. Takim dobrym przykładem wymuszenia mogą być zmiany aktywności słonecznej, zmiany jasności słońca, z którą są związane zmiany ilości energii słonecznej docierającej do Ziemi. Więc taką naturalną hipotezą, którą sformułowano jeszcze w latach 50. i 60. XX wieku, było to, że to ocieplenie, które już wtedy obserwowano w pierwszej połowie XX wieku, było związane ze zmianą aktywności słonecznej, z pojaśnieniem Słońca. I tę hipotezę można było zweryfikować, przeprowadzając empiryczne pomiary tych zmian ilości promieniowania słonecznego, co stało się możliwe wraz z zaraniem ery kosmicznej, kiedy zaczęliśmy wysyłać na orbitę ziemską specjalne satelity ze specjalnymi instrumentami, które mogły mierzyć precyzyjnie ilość docierającej energii słonecznej. No i wtedy okazało się ku zdumieniu klimatologów, że ta ilość energii słonecznej wcale nie zmienia się tak bardzo, jak kiedyś myślano, że pomijając ten cykl mniej więcej 11-letni, ta jasność słońca jest zaskakująco stabilna, że może odpowiadać tylko za niewielką część zmian globalnej temperatury od lat 70., czyli już od 50 lat. Przy czym też ponownie możemy z pewnym przybliżeniem, używając metod pośrednich, takich jak badanie, zliczenie plam słonecznych albo indeksu geomagnetycznego, możemy przedłużyć te zapisy, te nasze szacunki zmian jasności Słońca w przeszłość, do początku XX wieku, nawet jeszcze dalej, do XIX wieku. I Udało się w ten sposób zrekonstruować tę aktywę słoneczną daleko, daleko w przeszłość i te rekonstrukcje również potwierdzają, że ta aktywność słoneczna nie mogła odpowiadać za więcej niż ułamek obserwowanego ocieplenia. Więc mamy jest dużo, poza Słońcem dużo czynników naturalnych, są też te czynniki antropogeniczne, przede wszystkim związane z emisją gazów cieplarnianych. I w każdym przypadku możemy każdy z tych czynników policzyć. Możemy policzyć, jak wpływa na ilość energii docierającej do Ziemi. Gazy cieplarniane konkretnie zwiększają pochłanianie promieniowania czerwonego i sprawiają, że to schładzanie Ziemi metodą radiacyjną jest coraz trudniejsze. Więc można policzyć i przewidzieć, jak o ile to schładzanie Ziemi się pogorszyło od czasów przedprzemysłowych w wyniku tej emisji gazów cieplarnianych i porównać z obserwacjami, z rzeczywiście obserwowanymi, mierzonymi zmianami temperatury, ale również z innymi obserwacjami. Możemy na przykład obecnie dzięki właśnie obserwacjom satelitarnym również mierzyć bezpośrednio te zmiany ilości promieniowania podczerwonego obszerającego Ziemię i porównać z tymi przewidywaniami teoretycznymi, tak streszczając się, okazuje się, że nam to zgadza, że przewidywania teoretyczne ocieplenia wynikającego, jak już te wszystkie czynniki dodamy do siebie, dodamy gazy cieplarniane, uwzględnimy wpływ chłodzący innych zanieczyszczeń zwanych aerozolami, jak uwzględnimy to promieniowanie, zmiany promieniowania słonecznego, jak uwzględnimy wpływ erupcji wulkanicznych i to, że dodają związki siarki do atmosfery i tak dalej, i tak dalej. Jak to wszystko uwzględnimy, te czynniki, a jest ich multum i dodamy do siebie, to okaże się, że możemy uzyskać tę ewolucję klimatu, która jest zbliżona do tej rzeczywistej, do tego, jak się zmieniał klimat w ciągu ostatnich 200 lat. Więc to nam daje takie potwierdzenie, daje nam, dzięki temu możemy mieć pewne zaufanie do tych wyników prognoz i przewidywań klimatologów. Właśnie dzięki temu, że mamy te przewidywania teoretyczne i mamy obserwacje i one ramię w ramię jakoś się ze sobą spójnie zgrywają.
Okej, no mamy teraz przekroczone te 1,5 stopnia wcześniej niż jeszcze kilka lat temu przewidywano, bo ta granica została przekroczona już w 2024 roku. I co to właściwie oznacza? Czy to jest czysta symbolika, czy jednak może powiem straszenie, czy takie alarmowanie, że to przyniesie Armagedon, bo i takie wypowiedzi słyszeliśmy, no jednak było trochę za mocne.
Więc zacznę od tego, że to przekroczenie wartości jednorocznej tego progu 1,5 stopnia jest czymś trochę innym niż ten próg w rozumieniu, w takim rozumieniu, w jakim zwykle operują klimatolodzy oraz tak w rozumieniu zapisów porozumienia paryskiego, gdzie ten próg został, gdzie do tego, który się odnosi do tego progu. Ta definicja nie jest ostra, ale uważa się, to znaczy tak wszyscy robią, że chodzi o wieloletnią średnią, 20-letnią średnią globalnej temperatury, więc ta wieloletnia średnia obecnie jest na poziomie mniej więcej 1,3 stopnia. Więc jeszcze ten próg w rozumieniu ustaleń porozumienia paryskiego nie został przekroczony, co pewnie nastąpi w ciągu najbliższych 5, 6, 7 lat.
Bo ten kierunek jest bardzo jasny i rozumiem, że ta temperatura w ujęciu rocznym, bo ja zacząłem od tego ujęcia rocznego, te 1,5 stopnia, no będzie wzrastała.
Będzie wzrastała, czasami będzie trochę mniej wzrastała, czasami będzie trochę więcej wzrastała. W tym roku zapewne rok 2025 zakończy się będzie trzecim najcieplejszym rokiem w historii obserwacji. Nie wiemy, jaki będzie kolejny. Mamy pewne prognozy, które tam coś tam mówią z jakimś przybliżeniem, ale no, wiemy, że w ujęciu tego wieloletniego trendu ta temperatura będzie rosnąć i w końcu ten przebije nam, ta wieloletnia średnia przebije nam ten poziom 1,5 stopnia. No, no i teraz, czy to jest tylko straszenie? No, próg 1,5 stopnia został wprowadzony do porozumienia paryskiego na wniosek małych państw wyspiarskich, które były zaniepokojone konsekwencjami wzrostu poziomu morza globalnego przekoczenia. Przy czym to nie chodziło nawet o to, co jest obserwowane i mierzone teraz, tylko o wzrost poziomu oceanów, którego możemy się spodziewać w perspektywie stuleci, a nawet tysiącleci, ponieważ już wtedy od wielu lat tak jakby akceptowanym i progiem globalnego ocieplenia były 2 stopnie i cała dyskusja i wszystkie negocjacje toczyły się wokół wdrożenia tego globalnego porozumienia klimatycznego, które by ograniczało globalne ocieplenie do 2 stopni, ale no, był z tym związany taki problem, że nawet przy ograniczeniu tego globalnego ocieplenia do 2 stopni ciągle spodziewalibyśmy się redukcji lądu lodów Grenlandii i Antarktydy. Byłby to proces w praktyce nieodwracalny i który trwałby przez właśnie stulecia i tysiąclecia, który dodawałby właśnie tej wody do oceanów i związał się ze wzrostem poziomu morza.
To, przepraszam, więc zapytam, bo powiedziałeś proces nieodwracalny, to ja zapytam w tym znowu szerokim kontekście zmiany klimatu. Omówiliśmy czynniki, które wpłynęły na ocieplenie tego klimatu. Czy są jakieś czynniki, które mogą ten trend odwrócić? Czy my bardziej mówimy w tej chwili o ograniczaniu przyspieszenia, czy możliwym odwróceniu tego trendu?
Takim bardzo dobrym przybliżeniu wielkość ocieplenia jest proporcjonalna do ilości wyemitowanego dwutlenku węgla. Więc z tej perspektywy zatrzymanie globalnego ocieplenia jest proste. To znaczy wystarczy przestać emitować dwutlenek węgla, globalne ocieplenie się zatrzyma na jakimś poziomie, na tym poziomie odpowiadającym tej ilości wyemitowanego dwutlenku węgla. Ale oczywiście świat nie jest prosty, na to nakładają się różne komplikacje, na przykład właśnie aerozole, o których wspomniałem wcześniej, które obecnie w jakiejś części schładzają, kompensują tą część ocieplenia, maskują część globalnego ocieplenia. W momencie, kiedy przestaniemy emitować dwutlenek węgla z elektrowni, ale również z rur wydechowych pojazdów, część tych aerozoli również zniknie z atmosfery i przestanie maskować tą część globalnego ocieplenia, więc uzyskamy dodatkowy skok temperatury. W związku z tym pojawiły się już bardzo dawno propozycje, znaczy najpierw pomysły, a potem propozycje, czyli można by tego samego zjawiska właśnie związanego z chłodzącym wpływem aerozoli wykorzystać do powstrzymania globalnego ocieplenia, jakby z drugiej strony, poprzez schładzenie Ziemi, wprowadzając do górnych warstw atmosfery te zanieczyszczenia, które specjalne związki, które odbijałyby światło słoneczne, które zwiększyłyby albedo Ziemi, które właśnie doprowadziłyby do redukcji tej ilości docierającego promieniowania słonecznego, co dałoby nam jakby dodatkowy czas albo umożliwiłoby dalszą eksploatację paliw kopalnych przy jednoczesnej stabilizacji klimatu na określonym poziomie. Więc jest to taka jedna technologiczna propozycja, która jest kontrowersyjna z różnych powodów politycznych, ale również dlatego, że jest nie testowana w dużej skali, trudno przewidzieć jej konsekwencje. Jest również tak jakby zobowiązaniem się do tego, że będziemy robić bardzo, bardzo drastyczną ingerencję w klimat przez dekady, a nawet stulecia, bo w momencie, kiedy coś pójdzie nie tak, kiedy przestaniemy te maszyny, które dostarczają te aerozole do atmosfery, kiedy zostaną wyłączone, to ten cały efekt zniknie i w ciągu roku, dwóch aerozole z atmosfery znikną i nagle uzyskamy wzrost temperatury.
To jeszcze, jeśli pozwolisz, jeszcze na koniec jedno pytanie takie zasadnicze i proszę, jeśli to możliwe, o krótką odpowiedź. A co by było, gdyby nam tak dobrze nie poszło i gdybyśmy tego skoku technologicznego, cywilizacyjnego, przemysłowego nie zrobili?
Klimatolodzy ten scenariusz nazywają symulacją kontrolną. Znaczy, jest to taki bazowy scenariusz, wobec którego badane są wszystkie te rzeczywiste scenariusze zmiany klimatu. Więc klimat prawdopodobnie tkwiłby w takim stanie podobnym do tego, który mieliśmy w wieku XIX. Czyli na przykład w Polsce było wtedy mniej więcej, średnia temperatura roczna była mniej więcej 3 stopnie niższa niż obecnie.
I nawet wulkany nasłonecznienie nic by nie zmieniły.
Nie zmieniałoby tutaj dużo i w dalszej perspektywie następowałoby powolne ochładzanie się i w końcu po kilku tysiącach lat moglibyśmy mieć rozpoczęcie kolejnego zlodowocenia. Więc jest to taki z jednej strony no, może to być takie pocieszające albo budujące, że ludzkość ma...
Uratowała Ziemię przed zlodowaceniem.
Tak, ale z drugiej strony trochę przegięła i wychodzi z tego optymalnego poziomu, tego optymalnego przedziału klimatycznego, do którego jesteśmy przyzwyczajeni jako cywilizacja, jako gatunek i zmierzamy w kierunku warunków, które nie występowały na Ziemi od wielu milionów lat.
I tą puentą, z lekkim przymrużeniem oka, ale oczywiście o jak najbardziej poważnym temacie kończymy. Piotr Florek, nauka o klimacie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I Państwu też dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki wideokastów Zielonej Interii. Przemysław Białkowski. Do zobaczenia.